gościem Pragnet jest pani Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Od niedawna wiceminister.
Faktycznie od niedawna. Nominację odebrałam pod koniec lutego.
I jak wygląda resort od środka?
Objęłam dwa departamenty. Jeden z nich dotychczas nadzorowany przez ministra Koniecznego, drugi nadzorowany przez ministra Szweda Lewandowskiego, więc Departament Ochrony Przyrody i Departament Leśnictwa. To jest sporo pracy.
Dwa departamenty, które nie zawsze się zgadzają, bo departament, który obsługuje Lasy Państwowe i Parki Narodowe, a tam czasami iskrzy.
Znaczy, ja myślę, że trochę jest chyba niezrozumienia generalnie, jeśli chodzi o przekaz dotyczący leśnika i przyrodnika, bo stawia się ich jakby w kontrze do siebie, a przecież nieprawdą jest, że oni powinni ze sobą w jakiś sposób konkurować, czy że walczą ze sobą, bo każdy leśnik jest przyrodnikiem.
Temu trudno, z takim zdaniem trudno się nie zgodzić, ale mają do tego wątpliwości działacze ekologiczni, szczególnie w Puszczy Białowieskiej. Tam trwa spór. Były minister środowiska Jan Szyszko toczył debatę i polityczną, i merytoryczną o to, jak powinna wyglądać Puszcza, jak teraz państwo tę debatę prowadzą, bo padają głosy, że to, co robił profesor Szyszko, zostało teraz zarzucone.
Nie, ja bym nie mówiła o zarzuceniu, natomiast myślę, że te głosy, o których pan mówi, wynikają z deklaracji, którą złożył pan minister Kowalczyk, że zastosuje się do wyroku Trybunału i że ta decyzja jakby będzie determinowała dalsze działania odnośnie Puszczy. Natomiast tak jak zadeklarował pan minister, zostanie powołany zespół, w skład którego wejdą wszystkie strony zainteresowane Puszczą i ochroną terenów w Puszczy Białowieskiej. I ten zespół będzie jakby merytorycznie zajmował się tematem tego, co dalej z Puszczą Białowieską.
No, ale do tej pory debata merytoryczna trwała. Pracownicy trzech nadleśnictw, które składają się na gospodarską część, tak powiedzmy w cudzysłowie, Puszczy Białowieskiej, przez 2 lata robili pełną inwentaryzację całej puszczy, badali co, jak się zmienia i teraz co się z tym stanie, z tą całą pracą leśników, która była już zrobiona.
Ta praca jest bardzo cenną pracą i trzeba się do niej odnosić, trzeba z niej korzystać i na pewno głosy i doświadczenie inwentaryzacji przeprowadzonej w Puszczy Białowieskiej będzie cennym materiałem również do pracy zespołu, o którym wspomniałam. Natomiast jeśli chodzi o temat w ogóle problemów Puszczy Białowieskiej, to faktycznie mamy tam dwóch zarządców, jeśli chodzi o obszary naturowe. Jeden to jest Białowieski Park Narodowy i jego dyrektor, a drugi to są Lasy Państwowe. Białowieski Park Narodowy to jest obszar mniej więcej 10 tysięcy hektarów, natomiast obszary naturowe pod zarządem Lasów Państwowych to jest około 50 tysięcy hektarów. I jakby temat, który wypłynął i który dzisiaj jest jakby powodem sporu, to jest z jednej strony działania, które są naturalnymi działaniami każdego leśnika w momencie, kiedy u niego w lesie pojawia się kornik. I zresztą do takich działań obligują leśników i ustawa o lasach, i przepisy związane z zasadami ochrony lasu. Natomiast specyfika puszczy polega na tym, że po pierwsze właśnie tereny te są objęte ochroną Natury 2000, po drugie są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, więc temat jest bardzo skomplikowany, trudny. Natomiast i tutaj jakby odpowiedź i decyzja Trybunału będzie dotyczyła kwestii chociażby ochrony siedlisk naturowych.
Mówiąc wprost, to jest tak, że państwo się cofacie w swojej polityce, że nowy minister to jest nowa polityka i to jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom ekologów i Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej? Tak to wygląda?
Wie pan, jeżeli bym przyznała jakby rację temu, co pan mówi, to można byłoby odnieść wrażenie, że negujemy działania leśników, a tak nie jest. Więc ja powtórzę, temat puszczy jest tematem trudnym. Trzeba tam pogodzić oczekiwania wielu stron, to jest pierwsza rzecz, ale też druga. Musimy pogodzić kwestie prawne, z jednej strony ustawy o lasach, z drugiej strony plany zadań ochronnych wynikające z objęcia tych terenów obszarem naturowym i jeszcze dochodzi nam do tego kwestia UNESCO. Najlepszym rozwiązaniem jest właśnie powołanie zespołu, który będzie, w którego skład wejdą wszyscy ci interesariusze, jak to się tak mówi, i ten zespół będzie nam wskazywał i wypracowywał pewne działania. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie się to działo w ramach normalnego dialogu.
A wcześniej się nie działo w ramach normalnego dialogu?
Jeżeli mówimy o tym, że ekolodzy poszli na skargę do Komisji Europejskiej, no to trudno mówić o dialogu. To było jakby troszkę stawianie pod ścianą jednej i drugiej strony.
Gdzie znaleźć kompromis, jeżeli mamy dwa podejścia, jedno leśników, którzy tym obszarem od dziesiątek lat zarządzają i twierdzą, że dlatego były takie, a nie inne obszary Natury 2000, bo to ich praca spowodowała, że były takie, a nie inne gatunki, a tezą ekologów, że nie wolno niczego ruszać tutaj. Nie ma pola do kompromisu, przynajmniej tak się wydaje. Trzeba którąś drogę wybrać. Albo wybieramy ekologów i spokój z Brukselą i wtedy nie robimy nic. Bankrutują spółki leśne, bankrutują nadleśnictwa i być może degraduje się puszcza i znikają gatunki chronione. Albo idziemy, tak jak robi to profesor Szyszko, na wojnę z Brukselą, na wojnę z ekologami, ale ratujemy dobrostan przyrody, ratujemy tam firmy, które działają i ratujemy także te nadleśnictwa, które w tej chwili są deficytowe. Którą drogę wybrać?
Pierwsza rzecz jest taka, że faktycznie zwracamy uwagę Komisji Europejskiej na to, że wbrew założeniom komisji, puszcza nie jest lasem pierwotnym, lasem zupełnie naturalnym. Jest dziedzictwem, które wypracowała ręka ludzka na różnym etapie.
I to się różne. Nie zmienia.
I to się nie zmienia. No, jakby trudno kwestionować fakty historyczne. Drugi temat, to, że Natura 2000 stawia konkretne wymagania, to nie znaczy, że zabrania wszelkich działań. I też myślę, że wszyscy ekolodzy, którym naprawdę leży na sercu ochrona puszczy, zdają sobie z tego sprawę, że jeżeli chcemy chronić niektóre siedliska, to czasem musi to być ochrona czynna. I proszę też zwrócić uwagę, że w opinii rzecznika, która pojawiła się już jakiś czas temu, nie ma zarzutów, że zostały podjęte jakiekolwiek działania, tylko są obawy, że te działania zostały podjęte bez upewnienia się, jaki będzie skutek dla przyrody. Strona polska oczywiście przedstawia raport oddziaływania na środowisko i jakby zatwierdzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska aneks, czyli jakby wskazuje, że było podejrzenie wpływu na siedliska naturowe i w związku z tym została przeprowadzona ocena oddziaływania i że ta ocena została zatwierdzona przez dyrektora regionalnego, co jakby wskazuje, że w ocenie polskiej strony te działania zostały wykonane. I tu jest spór.
Pani minister, co z zakładami usług leśnych, co się w tej chwili w puszczy dzieje, bo dochodzą na sygnały, że wszelkie prace w puszczy zostały wstrzymane, nawet cięcia bezpieczeństwa, za które przecież głową prawnie odpowiadają nadleśnicy.
Jest specjalna komisja powołana, jest zespół, który wskazuje potrzeby wykonywania cięć. Nie. Tam, gdzie jest potrzeba wykonywania cięć ze względów bezpieczeństwa, takie cięcia są wykonywane.
Co z lokalną społecznością? W latach, na przykład lat 90. dookoła Białowieży było około 200 tartaków, dobrze pamiętam, w tej chwili jest kilkanaście. Degradacja przemysłu leśnego pełna. Wielu działaczy, Artur Hampel, podkreślają, że jeżeli dalej będzie taka polityka, to te, które się zostały ostatnie, także padną. No i tutaj, że wykończycie, mówiąc kolokwialnie, przemysł drzewny w Białowieży.
Ale ja nie przyjmuję tego zarzutu, dlatego że formy ochrony, o których mówimy, nie zostały wprowadzone przez obecny rząd, tylko przez rząd poprzedni i ograniczenia wynikające z różnych form ochrony, to też nie jest decyzja obecnego rządu, więc protestuję przeciwko zarzutowi, który pan wysnuł, że my wykończymy jakiekolwiek tartaki czy społeczeństwo. Dzisiaj poruszamy się
podobno jest gorzej niż za Platformy. Jest mniejsze tracin, dzisiaj mniejsze pozyskanie i te zakłady mają się gorzej niż za państwa poprzedników.
No, musielibyśmy sięgnąć do dokumentów i wiemy, że
to jest ich opinia, ja jej nie sprawdzałem, ale że oni tak
aneks PUL wskazuje, jaka jest zgoda na jakie pozyskanie. Natomiast jeszcze raz powiem, sprawa Puszczy jest sprawą trudną, bo musi godzić kwestie społeczeństwa, mieszkańców, obywateli tamtych rejonów, którzy z Puszczy żyli do tej pory.
Przez setki lat.
Musi godzić oczekiwania ekologów wyrażone w planie zadań ochronnych z 2015 roku, ale jeszcze zatwierdzonego za poprzedniego rządu. I musi godzić racjonalną gospodarkę leśną, zrównoważoną gospodarkę, która jest na terenie trzech nadleśnictw, na terenie Puszczy Białowieskiej.
Białowieża, Hajnówka, Browsk. Czy będzie kolejny aneks do planu urządzenia lasu, do PUL-u dla tych trzech nadleśnictw, bo one chyba czekają. Hajnówka podobno już wyczerpała, jeszcze Białowieża ma jakieś możliwości cięcia, Hajnówka już wszystkie swoje limity zaplanowała, a podobno chcą ciąć, bo jest taka potrzeba i sanitarna, i bezpieczeństwa.
Czekamy na decyzję Trybunału. Ta decyzja w połowie kwietnia, więc już niedaleko. I jakby w zależności od tego, co będzie w tej decyzji, będziemy się do tego odnosili. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, niezależnie od tej decyzji, jakby prace zespołu, o którym powiedziałam, i niezależnie od tego, dyskusja z przedstawicielami komisji, zwracająca uwagę właśnie na te wszystkie aspekty, o których pan mówi, włącznie z tymi aspektami, że leśnicy, zgodnie z ustawą, ale zgodnie też jakby z racjonalnym podejściem do tematu, powinni zacząć wycięty las odnawiać, a wiemy, że również przeciwko temu jest opór w Puszczy Białowieskiej ze strony ekologów, więc tych tematów przed nami jest bardzo dużo, to są tematy trudne, ale jeszcze raz powiem, nie rozwiążemy ich inaczej niż w ramach dialogu. Jeżeli zaczniemy ten dialog, jeżeli zawiesimy ten dialog z którąkolwiek ze stron, to będziemy w klinczu, którego nie będziemy w stanie rozwiązać. Będzie nam dyktować warunki Unia Europejska. Natomiast ja uważam, że my powinniśmy ten dialog prowadzić również z Komisją.
O ile już nie dyktuję. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, czy jest taka szansa, że ministerstwo zgodzi się na presję ekologów, żeby tam, gdzie las został zdegradowany, nie było nowych nasadzeń? To jest w ogóle możliwe?
W moim przekonaniu, jeżeli las został wycięty, powinien zostać odnowiony. Natomiast bierzemy pod uwagę kwestie zapisów w planie zadań ochronnych, bierzemy kwestie zapisów w Naturze 2000 i to jest temat, który będzie na pewno dyskutowany również z Lasami Państwowymi, dlatego że jest kwestia również tego, w jaki sposób to odnowienie ma nastąpić. Ekolodzy protestują przeciwko rzędowemu sadzeniu drzewek, twierdząc, że wtedy powstanie plantacja drzew. Lasy z kolei, z tego, co już udało mi się z nimi porozmawiać, wskazują, że będą tam stosować, czy chcą tam zastosować sposoby sadzenia w tak zwane placówki Szymańskiego, zmodyfikowane, czyli jakby stworzyć pewien szkielet drzewostanu, a pozostała część miałaby się odnawiać naturalnie. Więc jest to jakaś forma kompromisu. I o tym też będziemy na pewno dyskutować.
Ale do czasu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wszelkie działania, także te nasadzeniowe, będą w Puszczy wstrzymane.
Na szczęście w tym aspekcie wspiera nas również przyroda. Warunki są takie, że sadzenie w tym roku zaczyna się troszkę później.
Czekamy, może specjalnie przyroda czeka na Trybunał Sprawiedliwości. Lasy Państwowe mają prawie 500 mln zysków w tym roku, w poprzednim było całkiem podobnie, to nie grozi Lasom Państwowym kolejne opodatkowanie, bo został wpłynął podatek na drogi przez poprzedni rząd. Państwo obiecywaliście, że go zniesiecie, nie znieśliście. Jakie są Państwa plany wobec budżetu Lasów Państwowych?
Jeżeli chodzi o budżet Lasów Państwowych, to każdy, kto chociaż trochę orientuje się w temacie gospodarki leśnej, to wie, że z jednej strony jest przychód, jeśli chodzi o sprzedaż drewna, ale tak naprawdę jest cała masa kosztów i tych związanych z opłatami i podatkami, które odprowadzają lasy i z tymi 2%, o których pan wspomniał, ale też z całą gospodarką leśną związaną z hodowlą czy ochroną lasu. Mamy też duże szkody wyrządzone przez nawałnice sierpniowe z 2017 roku i wiemy już, że pieniądze, które zostały wypracowane, trafią na fundusz, na konto funduszu leśnego i z tego funduszu przez kolejnych 5 lat te regionalne dyrekcje, w których były największe szkody, będą pobierały pieniądze na to, żeby bieżąco naprawiać i sadzić i jakby również brać udział w remontach dróg, które ucierpiały, więc tych zadań przed lasami jest strasznie dużo, one są strasznie kosztowne i kosztochłonne i jakby mówienie wyłącznie o zysku z jednej strony, nie mówiąc o tym, jakie koszty do poniesienia przed lasami, jest jakby być może wygodne dla...
Zniesienia 2% tej daniny, którą nałożyła Platforma na lasy, nie będzie.
To jest temat trudny, dlatego że wiemy, że jeżeli jakieś pieniądze trafią do budżetu, to trudno je później z tego budżetu wyjąć.
Czyli tłumacząc z politycznego na normalne, proszę państwa i państwa leśników, zmiany nie będzie dla lasów państwowych i obniżenia opodatkowania, to zapytam się o żubry, bo w Puszczy Augustowskiej macie państwo kolejne sztuki wypuszczać, tworzyć nowe stado. Jak to będzie wyglądać?
Faktycznie jutro planowane jest wypuszczenie 7 sztuk żubrów w nadleśnictwie, na terenie nadleśnictwa Augustów. To jest jakby wielkie osiągnięcie lasów państwowych i jakby oni o tym powinni mówić. Faktycznie dzisiaj na terenie Polski mamy już przeszło 1800 sztuk żubra. To też jakby pokazuje, że gospodarka żubrem czy ochrona żubra jest prowadzona prawidłowo, bo ilość sztuk nam z roku na rok przyrasta.
W Puszczy Białowieskiej jest ponad 650 sztuk, wedle profesor Wandy Olech, osoby, która od lat zajmuje się hodowlą i dobrostanem żubrów w Polsce. Puszcza Białowieska jest w stanie wyżywić około 450 sztuk, czyli prosty rachunek, około 200 sztuk nadwyżek. Co z tym zrobić? Co z tym, przynajmniej by przewieźć je, zwiększyć odstrzał? Co zrobić?
No, ze zwiększeniem ostrzału to nie jest takie proste, bo...
No, państwo idą w końcu na kompromisy z ekologami, więc na pewno to nie będzie droga możliwa, ale...
To nie jest kwestia kompromisu albo braku kompromisu, to jest kwestia przepisów. Żubr w Polsce jest pod ochroną i to jest ochrona zapisana ustawowo. Więc jeżeli mówimy o... fachowo to się nazywa eutanazja, to jakby likwidacja poszczególnych osobników jest na konkretnie określonych zasadach i są to jakby kwestie i zdrowotne, i osłabienia, czy też potencjalnych szkód, które wykonuje, lub też agresji. I jeżeli dyrektor Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wydaje zgodę na likwidację jakiegoś żubra, to jest to zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię ochrony żubra i zwiększania się populacji, to oczywiście tak jak będzie to miało miejsce jutro, próbujemy znajdować nowe miejsca, w których żubry mogą bytować. Również przypomnę, poprzedni minister Szyszko ten temat poruszył na arenie międzynarodowej.
Bez odzewu specjalnego.
No, być może nie z wielki odzew, ale ten odzew jednak jest i kilka sztuk żubrów jakby wyjeżdża poza granicę Polski i jakby nad tym też musimy pracować i musimy ten temat starać się kontynuować.
Na początku zeszłego roku była specjalna komisja środowiska, która właśnie nad tym systemem odstrzału żubrów debatowała. Politycy Platformy Obywatelskiej wskazywali, że on jest nadprogramowy, że żubrów odstrzeliwujemy, pozyskujemy za dużo. i że sama procedura odstrzału jest niewłaściwa. Tu się coś zmieni? Jak to będzie wyglądało?
Ja absolutnie nie przypominam sobie nawet takich głosów przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, bo o ile kojarzę tą komisję akurat, to wykład, który i zrobiła pani profesor i dzisiejszy dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego i ówczesny minister Andrzej Szweda-Lewandowski jakby jednoznacznie wskazywał, jakie są zasady kwalifikowania żubrów do odstrzału. Były pokazywane zdjęcia chorych osobników osłabionych, wskazywane było, jak one są oceniane pod względem zdrowotnym i że tak naprawdę dla ochrony całej populacji eliminacja tych osobników, które mogą doprowadzić do choroby wśród wszystkich osobników, jest wręcz konieczna i wskazana, i ona jest wykonywana. Natomiast zastrzeżenia posła Suskiego, o ile dobrze pamiętam, dotyczyły, jak on to określa, odstrzału komercyjnego. Takiego odstrzału komercyjnego żubrów nie ma, natomiast Lasy Państwowe zgadzały się na to, żeby osoby spoza Polski dokonywały tego odstrzału za opłatą.
To się może zmienić? Na ostatnie pytanie.
Dzisiaj jesteśmy po dyskusji wewnątrzresortowej, która jakby wskazuje, że najlepiej, żeby te odstrzały wykonywali pracownicy do tego uprawnieni.
Czyli jest światełko w tunelu, że to zastrzeżenie, że przyjeżdżają myśliwi z zewnątrz i nasze żubry zabijają, to się może zmienić. Taka szansa istnieje.
Takie jest zalecenie resortu.
Gościem poranka wiatr była Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. O wyborach samorządowych porozmawiamy następnym razem.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Mam 40 poranek wnet. Powoli studio naszego poranka opuszcza pani minister, a przy telefonie już jest albo nie jest, to się zaraz okaże. Pewnie już jest przy naszym telefonie profesor Zdzisław Krasnodębski. Jesteśmy już na antenie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Tylko gwoli formalności przypomnę, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i poseł do tegoż parlamentu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, może zaczniemy od pana frakcyjnego kolegi. Profesor Ujazdowski wstępuje, może nie w szeregi, ale do szerokiego obozu Platformy Obywatelskiej, będzie starał się o stołek po prezydencie Dutkiewiczu we Wrocławiu. Jak pan to skomentuje?
No niestety to też nie jest już zaskoczeniem, bo pan profesor Jazdowski już od pewnego czasu ewoluował w tym kierunku, tak? Także występował w jakichś konferencjach, no wysyłał takie sygnały, no dla mnie to jest przykre, powiedziałbym, przykry proces, dlatego że no, na początku kadencji bardzo dobrze współpracowaliśmy. Pan poseł, pan minister Ujazdowski jest dobrym europosłem, miał inne zdanie w pewnych kwestiach, no a potem wyraźnie zaczął ciążyć ku Platformie. Ja jestem bardzo negatywnego zdania, jeżeli chodzi o Platformę, jej rolę dzisiaj w Polsce jako tak zwanej totalnej opozycji. To ogłosił właśnie pan przewodniczący Schetyna i też nie uważam, że ten polityk no, nie przyczynia się do podniesienia jakości życia publicznego. Natomiast w wielu rozmowach pan minister Ujazdowski mówił o potrzebie podniesienia jakości życia publicznego i politycznego. Tym bardziej mnie to dziwi, że akurat poszedł w tamtym kierunku i akurat to Grzegorz Schetyna obwieścił jego kandydowanie na prezydenta Wrocławia z ramienia IPO.
O ile dobrze pamiętam, pan minister Kazimierz Ujazdowski, były minister kultury, cały czas pozostaje członkiem frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Czy to jest tak, że państwo już się przygotowujecie w postaci Kazimierza Ujazdowskiego na taką wizję, że będziecie w jednej frakcji z Platformą Obywatelską, że po wyborach PiS wstąpi do Partii Ludowej?
Ja przypuszczam, że że pan Ujazdowski po prostu przejdzie do EPL-u, czyli do tej grupy, w której jest Platforma Obywatelska. Muszę powiedzieć, że też wtedy, kiedy już wystąpił z PiS-u, pan minister Ujazdowski wielokrotnie bardzo ostro atakował Prawo i Sprawiedliwość. No, pojawiały się w naszej grupie, w naszej delegacji takie głosy, żeby go wykluczyć. Ja wtedy byłem przeciwko, muszę powiedzieć. To świadczy o moim małym doświadczeniu politycznym, o tak bym powiedział. W pewnym typie polityki, który zresztą mnie nie interesuje, prawda? No ale ta właśnie, ten rodzaj polityki doszedł do głosu, prawda? Czy objawił się właśnie w tym przypadku. To znaczy, to jest, jakiś brak lojalności, walka o stanowiska za wszelką cenę, właśnie kwestia jakości życia publicznego. I akurat od pana ministra Ujazdowskiego oczekiwałem zawsze więcej. Dlatego jestem osobiście trochę rozczarowany.
To nie pierwszy rozbrat pana posła Ujazdowskiego z polską prawicą. Być może jeszcze będzie kolejny powrót. Nie wiemy, jak się zakończą losy polityczne i żegluga polityczna pana profesora Ujazdowskiego. Jeśli chodzi o drugą część mojego pytania, czyli o przyszłość frakcji trzeciej, frakcji w Europarlamencie, frakcji konserwatywnej.
No i to jest, to oczywiście wszystko zależy też od układu sił po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na razie jest tak, jest wyrażona wola, bo to, prawda, są pewne warunki formalne, musi być odpowiednia ilość państw reprezentowanych w takiej grupie, musi być odpowiednia ilość posłów, no ale na razie jest tak, że w zasadzie dominujący jest głos, że EKR będzie trwał, będzie się rozwijał, toczą się różne rozmowy, ten skład się też zmieniał w czasie tej kadencji, prawda, dochodzili, na przykład odeszło dwoje Anglików niedawno z EKR-u, a przyjęto Rumuna, przyjęliśmy Rumuna, więc no to będzie się zmieniało, natomiast no ja nie sądzę, żeby my współpracujemy z EPL-em, to też trzeba dodać, w wielu przypadkach zajmujemy podobne stanowisko. Dla tego właśnie Europejskiej Partii Ludowej, to ja nominalnie z partią chadecką, no ogromne zagrożenie to jest ruch, który ten en marche, który, bo wokół niego tego francuskiego Macrona może się utworzyć teraz coś nowego, jakaś nowa taka rodzina, prawda, liberalna prawdopodobnie, no więc to co czemu przywodzi Techtan Verhofstadt, czyli tak zwane ALDE, prawda, no to jest ta grupa liberałów europejskich, ona się może poszerzy. No różne są warianty, myślę, że to będzie inny już Parlament Europejski w innym składzie i myślę, że ta grupa EKR, czyli taka grupa konserwatywna, która nie jest federalistyczna, tylko chciałaby Europy ojczyzn, że ona będzie odgrywała znacznie ważniejszą rolę w przyszłym parlamencie niż obecnie. Prawo i Sprawiedliwość będzie największą, mam nadzieję, jeżeli wyborcy nas obdarzą zaufaniem, największą w tym grupie będzie, w związku z tym będziemy mogli znacznie więcej osiągnąć, czy jeszcze więcej niż w tej kadencji.
Dzisiaj Jarosław Kaczyński pojawiła się informacja, że podkreślił, że mamy 80% szans na zakończenie sporu z Brukselą i pan prezes Prawa i Sprawiedliwości uważa, że może to się stać niebawem. Czy pan profesor również jest takim optymistą, że ten spór o praworządność w Polsce już jest na finiszu? Finiszu do dobrego rozwiązania, do kompromisu.
Ja myślę, że są bardzo duże postępy. No, widać od pewnego czasu widać wolę po stronie komisji, żeby jakoś ten spór zakończyć. Są jakieś propozycje kompromisowe, które będą oznaczały, że zresztą myśmy to zawsze mówili, prawda, że jesteśmy w, o niektórych sprawach jesteśmy gotowi rozmawiać, które nie zmienią sensu reformy sądownictwa, nie podważą tego uprawnienia rządu polskiego do zmieniania sądownictwa w zgodzie z wolą wyborców. I myślę, że to jest, oczywiście jest cios też w serce wszystkich naszych przeciwników. Jak wszyscy wiemy, tam jest, na przykład w Parlamencie Europejskim jest taka grupa europosłów bardzo aktywna w tej sprawie. No i w komisji też są tacy bardziej, tak powiem, gorliwi w tej kwestii. Także miejmy nadzieję, że rzeczywiście, 80% to nie jest jeszcze oczywiście 90 czy 100, ale miejmy nadzieję, że rzeczywiście uda się ten spór zakończyć. On jest w ogóle zupełnie niepotrzebny, zresztą oparty na jakichś wypaczonych faktach i bo to zazwyczaj to też jest bardzo takie uderzające, że ci wszyscy krytycy, czy to właśnie w parlamencie, czy w komisji, czy w mediach, to są, wczoraj na przykład słyszałem taki komentarz znowu, bardzo, tak powiem, dezinformujący i na mnie życzliwy w radiu publicznym niemieckim, że no nigdy ci dziennikarze czy politycy nie odnoszą się do swoich krajów. No to jest uderzające, prawda, że jak wiadomo, w tej Białej Księdze było między innymi, jeden z wątek z Białej Księgi było pokazanie, że rozwiązania, które my przyjmujemy, są w wielu krajach stosowane. Oczywiście, prawda, bo to są różne elementy, prawda, tego. No ale jeżeli ktoś się oburza, że powiedzmy minister ma wpływ na to, jak sądy są zorganizowane, minister sprawiedliwości, że może prezesów sądów powiedzmy mianować, no to wie pan, no, w Niemczech też tak jest, a co więcej, sędziowie są członkami partii politycznych. No to jest, co uważam, że należy być może wystąpić z taką inicjatywą, żeby może jakieś minimalne standardy w Europie wspólne przyjąć. No, do nich moim zdaniem może być takim pierwszym krokiem, to byłby zakaz właśnie, czy zalecenie, żeby jednak sędziowie nie byli jednocześnie członkami partii politycznych działającymi. No w Niemczech są sytuacje, prawda, że politycy bezpośrednio stają się, na przykład kiedyś były pan Peter Miller, który był premierem kraju Sary, prawda, został od razu potem sędzią Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego. No to, ale to nie jest jakiś odosobniony wypadek. No, Roman Herzog, inny przypadek, który był prezydentem Stanów Zjednoczonych, on prezydentem Niemiec, przepraszam, który zmieniał po prostu. Najpierw był sędzią, potem był politykiem, potem znowu i tak dalej, prawda? Więc jeżeli to jest, jak wiele w tej całej sprawie jest wiele rzeczywiście hipokryzji, złej woli, już nie będziemy. W zasadzie należałoby spuścić za zasłonę milczenia też właśnie na działania no, polskiej opozycji w tej całej sprawie, bo nigdy by do tego nie doszło bez tych działań.
Tutaj nie możemy spuścić zasłonę milczenia, bo sama opozycja nie milczy i jej nieformalny lider Donald Tusk przed świętami w wywiadzie dla jednej ze stacji komercyjnych. Może to, co mówił o polityce, to jest jedno, ale ciekawe słowa powiedział o kompromisie, określając zmiany w ustawodawstwie, które rząd zaproponował jako kosmetyczne i niezmieniające istoty, więc wydaje się, że pan przewodniczący Donald Tusk, no przynajmniej retorycznie, gra na osłabienie szansy kompromisu. Pan to też tak odczytał?
Ja myślę, no nie mam na to bezpośrednich dowodów, ale myślę, że wiele tych rzeczy, które się dzieją, szkodliwych dla Polski, właśnie cała ta procedura odbywa się z udziałem Donalda Tuska. A w każdym razie on mógłby na pewno pozytywnie wpłynąć na te procesy. Myślę, że...
A nie wpływa? To jest tak, że...
Moim zdaniem, że nie wpływa. Tak. Znaczy wpływa inaczej, no prawda? To znaczy, tak jak powiedziałem, no to jest tak, że od 2015 roku, to jest w zasadzie, no, o tym wielokrotnie już mówiliśmy, ale podważanie jakby wyboru Polaków. Ja jeszcze raz chciałem podkreślić, mnie nie przeszkadza rzeczowa krytyka, prawda, czy rozmowa, czy dyskusje, czy debaty, które się odbywają się, no, to jest jakby normalna rzecz. Dyskutujemy też o sytuacji czasami w innych krajach, no teraz jak wiadomo Katalonia, Hiszpania, to jest no, normalna sprawa, natomiast no jednak...
Halo?
Prawda? No jest po prostu no, czymś kompletnie niegodnym, ja powiedziałbym, nie tylko polskiego polityka, ale polskiego obywatela, w ogóle Polaka, prawda? To stawianie Polski w jednym rzędzie z krajami, w którym rzeczywiście są podstawowe prawa człowieka. Łamane, w którym kraju, w którym się podejrzewa, nie wiem, o zbrodnie popełniane, czy próby zamachów przy użyciu broni chemicznej, prawda, za granicą, czy o kraju, w którym siedzą, są więźniowie polityczni. No, mamy sytuację zresztą teraz też w kraju unijnym, prawda, że no, w tej chwili pan Puigdemont siedzi w więzieniu w Niemczech i się w Niemcy zastanawiają, co z tym fantem zrobić, nieco byli nadgorliwi, prawda, a tych przywódców katalońskich już paru uwięziono, prawda? I teraz jeżeli się mówi, że to są więźniowie polityczni, to wywołuje straszliwie alergiczną reakcję Hiszpanów. No a jacy oni są, jakimi oni są więźniami, prawda? Kryminalnymi. No usiłuje się coś tam im oczywiście przypisać. No, to wszystko jest, to, na dodatek jeszcze jak wiadomo, mamy słynną sprawę pana Zellmayera, która nie jest tylko sprawą osobistą, dotyczącą jednostkowo Komisji Europejskiej, tylko pokazuje, prawda, że komisja sama, która mówi, prawda, o przestrzeganiu reguł, no to te reguły traktuje, powiedziałbym sobie, zupełnie wybiórczo, dowolnie, w sposób urągający w ogóle wszystkim standardom.
I w przypadku Zellmayera ma dość swoiste standardy. 14 kwietnia w Warszawie duża konwencja PiS-u, która ma być początkiem kampanii samorządowej. Sondaże słabe, komentatorzy i sami politycy mówią o zadyszce pana profesora zdaniem, co powinniśmy usłyszeć, co pan jako no, członek PiS-u czy polityk Zjednoczonej Prawicy chciałby od prezesa usłyszeć.
Panie redaktorze, nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jestem tylko sympatykiem tej partii
i politykiem obozu Zjednoczonej Prawicy. Tego no pan profesor się nie wyprze.
Nie, ja się w ogóle nie wypieram, to nie jest, ja tylko żeby podkreślić, prawda, no bo z bycie członkiem partii wiążą się pewne uprawnienia, no ja ich nie mam, no nie mogę na przykład brać udziału w głosowaniach wewnętrznych i tak dalej, to nie jest, że ja się odcinam, tylko właśnie gwoli praw. Natomiast no, znaczy tak, sondaże po pierwsze są ciągle dobre, no jednak 30-parę% to nie jest źle, natomiast no ja bym oczekiwał, jednak uważam, że potrzebna jest mocniejsza, znaczy silna ręka pana prezesa, o tak bym powiedział. No są pewne zjawiska, które jeszcze nie teraz, prawda, za jakiś czas mogą być. One jakby są normalne, prawda? No, wymagające, jak zwykle, samodyscyplina jest w polityce bardzo potrzebna, zarówno jeżeli chodzi o indywidualnych polityków, prawda, jak i o całą formację. Myślę, że kierownictwo partii powinno przypomnieć ostro, mocniej jeszcze zasady, na których Prawo i Sprawiedliwość jest zbudowana i myślę, że mocniej sformułować wymagania, zwłaszcza, że wchodzimy w okres wyborczy, no i okres, w którym będą konstruowane listy i tutaj powinny być jasne, przejrzyste przejrzyste zasady.
Przyznanie premii i sposób ich obrony to był błąd? Przyznanie premii dla wiceministrów i ministrów oraz sposób ich obrony także przez premier Beatę Szydło to był błąd?
Panie redaktorze, to jest bardzo skomplikowana sprawa, dlatego że z jednej strony to jest, ja rozumiem oburzenie społeczne, czy niezadowolenie społeczne z tego powodu, bo spotykam się z wyborcami. Wiem, jak mimo wszystkich osiągnięć gospodarczych się wielu ludziom bardzo ciężko żyje w Polsce i że te statystyki nie oddają też często rzeczywistości, na przykład, nie wiem, średnia płaca, prawda? Z drugiej strony jest pewna sprawa i to wymagałoby też rozwiązania systemowego. No, my, jeżeli chcemy zatrudniać, nam, jak wiadomo, istnieje coś takiego jak brain draining, prawda? Jak my tracimy po prostu wybitnych ludzi, prawda? Wybitnych specjalistów, jeżeli chcielibyśmy, żeby oni pracowali na przykład nie dla instytucji europejskich, albo nie dla wielkich korporacji, a mogli pracować swoimi talentami, wiedzą. To jest całe pokolenie ludzi bardzo dobrze wykształconych, jakby znających, które mogą dla Polski. No to niestety nie, no to jest, my ich nie przyciągniemy, prawda, takimi zarobkami. To trzeba Polakom jasno powiedzieć, znaczy hasło tanie państwo było kiedyś takie hasło tanie, prawda, państwo. Myślę, że można zresztą o wiele dużo zaoszczędzić, odchudzając. Zresztą to robi pan premier Morawiecki, odchudzając ministerstwa, odchudzając, prawda. No, także można tę samą pulę pieniędzy przeznaczyć, gospodarować nią inaczej, bo muszę powiedzieć, że ja mam takie wrażenie, że część urzędników w polskich ministerstwach jest zupełnie zbędna, co znowu też jest trudno zmienić ze względu, no nie wiem, na ustawę o służbie cywilnej i tak dalej, ale tak naprawdę to jest wielka kwestia, znaczy efektywność państwa, no teraz efektywność państwa zakłada również, no, że musimy mieć dobrych ludzi, no jeżeli rozmawiam z pewnym wiceministrem, no, który naprawdę bardzo ciężko pracuje, już nie powiem w jakimś resorcie, który ma znakomitą opinię, też byłem wielokrotnie z nim w jakichś rozmowach dotyczących też z kwestii z komisją i tak dalej. I wiem, że on przeszedł, prawda, kiedyś z innego sektora, że to jest jednak, łączy się z dużym wyrzeczeniem z jego strony. No to uważam, że to nie jest też sprawiedliwe. No i też trzeba to Polakom uświadomić. Natomiast generalnie jest jedna zasada, oczywiście, no i to tego trzeba przypominać, no jednak po pierwsze Prawo i Sprawiedliwość, krytykując poprzednią władzę, no, można powiedzieć, musi sobie stawiać większe wymagania, prawda, niż na pewno dużo większe niż sobie stawiali poprzednicy, bo oni sobie nie stawiali to po pierwsze, a poza tym, no, jednak to jest rola służebna. Jednak to jest rola służebna, no, więc o tym powinniśmy pamiętać.
Na koniec
wobec społeczeństwa.
I poproszę o możliwie krótką odpowiedź. Panie profesorze, 100 dni premiera Morawieckiego. Nie żałuje pan, że to wicepremier Morawiecki został szefem rządu, a nie prezes Prawa i Sprawiedliwości?
No to były bardzo trudne 100 dni, dlatego że jakby, no, pojawiły się sprawy, jak to zwykle w Polsce, życie zaskakuje i pojawiły się kwestia nagle, kwestia polityki historycznej stała się, że tak powiem, głównym tematem, którym się musiał zajmować pan premier, nie tymi sprawami gospodarczymi. No, myśmy zaczęli rozmowę o kwestii sporu z Komisją Europejską, tu wyraźnie widać sukcesy, prawda, pewien postęp, może jeszcze nie mówmy o sukcesach, no ale pewien postęp, prawda, budzący nadzieję, więc natomiast no, pojawiało się wiele takich kwestii jakby nieprzewidzianych.
Myślę, i pan premier poradził jeszcze sobie z tymi nagłymi sytuacjami, które, no, których się przewidzieć nie dało, ale które trzeba kalkulować politycznie zawsze, że coś się może wydarzyć.
Myślę, że sądząc z tego, że wychodzimy powoli z tych, no jednak ten spór wokół ustawy o IPN-ie był bardzo mocny. No ja bym powiedział, że ten cały obiekt to stała się sprawa niemalże globalna, no też dla Assumpta, do naszych licznych przeciwników. Ja mówię nawet nie przeciwników Prawa i Sprawiedliwości, tylko przeciwników ludzi niechętnych Polsce do jednak szerokiej kampanii takiej. No. Myślę, że z tego rząd Mateusza Morawieckiego i pan premier wychodzą. No, widać wyraźnie pewne uspokojenie, dlatego też mam nadzieję, że i sondaże wrócą do normy, prawda? No, ale to jest tak, że znaczna część tych problemu, to też niedawno jeszcze mieliśmy kwestię, prawda, czarne marsze, no co chwila dzieje się coś, co na pewno absorbuje uwagę. Natomiast jeszcze wracając do pana pytania, ja odpowiadałem też, uważam, że w tej chwili też, jeżeli chodzi o kierownictwo partii, to ono powinno być, wydaje mi się też, wrócić do poprzedniej aktywności, jeżeli chodzi o wyznaczanie też w sposób publiczny, prawda, właśnie pewnych standardów czy strategii całego obozu.
W zarządzaniu rządem bez Nowogrodzkiej ani rusz.
To nie jest zarządzanie rządem, ponieważ rząd jest władzą wykonawczą i wykonuje na co dzień wszystkie swoje obowiązki. Natomiast to jest, jeżeli pan tak, jak to chce, nazwijmy to poziomem już niemal metapolitycznym. Ten poziom metapolityczny jest niezwykle ważny, to znaczy wyznaczaniu w pewnym kierunku, też spajaniem całego obozu, no bo to jest, widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość, w ogóle obóz Zjednoczonej Prawicy ma bardzo różne, prawda, nurty, prawda, to jest jedna wielka rzeka, ale płynąca czasami, prawda, z różną prędkością, różne są w nim nurty, więc potrzeba oczywiście zawsze scalania tego wszystkiego i prowadzenia w pewnym kierunku. No, ale myślę, że ten kryzys początku roku mamy już za sobą, czy tę trudną sytuację, prawda, nałożenia się na siebie pewnych spraw, które doprowadziły do tego, no, że no, mieliśmy bardzo gorący okres.
Panie profesorze, dziękuję najmocniej za rozmowę. Profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, był gościem Poranka Wnet, za co najmocniej dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Do usłyszenia.
Trzecia godzina Poranka Wnet. Trzecia godzina Poranka.
W studio już jest Antoni Opaliński, który domaga się piosenki, ale zanim piosenka, to najpierw przegląd prasy.
Ja nie wiem, czy słuchacze niektórzy nie domagają się trochę dźwięku, a nie tylko cały czas gadania, ale dobrze, przegląd to przegląd. Każdego dnia polecamy jakiś artykuł z najnowszego Kuriera Wnet. Spółdzielcza agencja informacyjna, w ten sposób sygnujemy artykuły, które są często pisane na podstawie rozmów z naszymi spółdzielcami, słuchaczami, z ludźmi, którzy przychodzą na jarmark, żeby coś nam opowiedzieć. Praca w spółce Skarbu Państwa. Po 20 latach pracy w korporacji międzynarodowej w Polsce i za granicą, wielu latach w zarządach krajowych tejże korporacji, zdecydowałem się na podjęcie pracy w spółce Skarbu Państwa, będąc zwolennikiem dobrej zmiany, ale nie jej żołnierzem. Miałem nadzieję, że zdobyte uprzednio doświadczenie zawodowe będę mógł spożytkować dla rozwoju polskiej spółki ważnej dla Skarbu